Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Bardzo cieszymy się z możliwości spotkania z Państwem w Kresowym Saloniku w ten szczególny dzień, Dzień Bożego Narodzenia. Witamy Państwa serdecznie. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Naszą świąteczną audycję, nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy kolędą Bóg się rodzi. Nie inaczej sobie to wyobrażaliśmy z panem Michałem. Z pewnością rozpoznali państwo ten charakterystyczny, niepowtarzalny głos wilnianina Bernarda Ładysza, który zaśpiewał dla nas utwór nazywany Królową Polskich Kolęd.
Królowa Polskich Kolęd towarzyszy bożonarodzeniowemu świętowaniu już ponad 200 lat. Przypomnijmy tę pieśń o Narodzeniu Pańskim na prośbę księżnej Izabeli Czartoryskiej napisał Franciszek Karpiński, poeta urodzony w XVIII wieku w Hołoskowie. To w połowie drogi między Stanisławowem i Kołomyją. Absolwent Uniwersytetu we Lwowie, doktor filozofii.
Kolędę napisał w 1792 roku, czyli między pierwszym a drugim rozbiorem Polski. Była nie tylko pieśnią religijną, ale też elementem tożsamości narodowej. Te słowa, podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, nie było akceptowane w czasie zaborów i dlatego cenzorzy słowo Ojczyzna kazali zastępować określeniem kraina.
Dziś, proszę Państwa, w naszej audycji przywołamy wigilijne i bożonarodzeniowe wspomnienia kresowian, a teraz posłuchajmy kolędy w wykonaniu artystów operowych. Urodzonej w Landwarowie koło Wilna Teresy Żylizgary i Wiesława Ochmana.
Szanowni Państwo, czasami nam się to zdarza, a warto, byśmy od czasu do czasu sięgali do radiowego archiwum, do audycji redaktor Anny Sobeckiej, którą serdecznie, świątecznie pozdrawiamy. Posłuchajmy, jak wileńską Wigilię wspominały w 1993 roku panie Irena Jarkiewicz i Halina Rymkiewicz.
Święta Bożego Narodzenia zaczynały się już z pierwszą niedzielą Adwentu, bo już się robiło przygotowania do świąt. Porządki po szafkach, we wszystkich kątach. Potem bardzo dużo się czasu poświęcało na przygotowanie ozdób choinkowych i na przygotowanie prezentów pod choinkę, bo każdy musiał chociaż maleńki prezent dostać i bardzo było wskazane, żeby to było własnej roboty.
Dzieci musiały też pamiętać o rodzicach, o dziadkach, o babciach, coś przygotować, coś zrobić, ale to musiała być, rzeczywiście musiał być prezent od dziecka. To nie było, że dzisiaj idzie się do sklepu, błyskotki kupuje się, nawiesza się na choinkę. Kupowało się masę papierów, bibułki, gansowanego papieru, jakieś tam właśnie te ozdóbki. I to się robiło, kleiło się wieczorami, wydmuszki jajek się ozdabiało, jakieś tam pajacyki, dzbanuszki, koguciki się robiło, jakieś kwiaty, pawie oczka, przecież te słynne łańcuchy, które się kleiło w metrowej długości. I to właśnie były zabawki na choinkę przygotowywane własnoręcznie.
A ktoś jeden, co miał ręce niewprawne, to czytał książkę, bo nie było radia. Ktoś czytał książkę, a reszta wszystko pilnie robiło.
Ze słomki pamiętasz, z paciorków rozmaitych.
Bardzo wskazane było pójść na roraty. O 6 rano, ciemno jeszcze, zimno. Potem w domu wszystkie przygotowania. Zawsze na Wigilię starało się, żeby rodzina najbliższa się zebrała razem. Dobrze, jeżeli wypadało 12 osób do stołu.
Ale właściwie nie trudno było tą całą 12-osobową rodzinę zebrać, jak była mniejsza rodzina, ale zawsze już się wyczekiwało, zjeżdżało się tam, czy jakieś ciotki, które dalej mieszkały, czy wujkowie. To już czekało się tego przyjazdu rodziny, która rzadko się widywało, że właśnie przyjadą, że to będzie, już zaczynało się święto z chwilą przyjazdu. No, a sama Wigilia. Przede wszystkim ten post, nie można było nic jeść od rana, rano coś się tam przegryzło, coś się zjadło i czekało się tej Wigilii na głodniaka. No i już godzina czwarta, trzecia, już nosy przylepione do szyby i wypatrywanie gwiazdki. No a Wigilia, no jak
zwykle. Nakrycie dodatkowe, jedno wolne
miejsce.
Tak, to już
miejsce. Tradycyjne.
To już tradycyjne, to jeszcze z czasów powstaniowych, że to powstaniec może przyjdzie, może ktoś...
Dla zamorskiego gościa.
Tak, tak, tak.
Nawet o wileńskiej Wigilii mówiło się, że kutia. Nie mówiło się Wigilii, nie, bardzo często mówiło się, że o, za 2 dni wypada kutia. Ale kucie nie w każdym domu była. Były śliżyki, to były drobne ciasteczka, wielkości centymetra, 1,5 centymetra, wałeczek się ciasta kruchego robiło, kroiło się i takie drobniutkie właśnie ciasteczka piekło się kruche. I to było zalane utartym makiem, z mlekiem, z miodem, skórka pomarańczowa, zapachy jakieś i to właśnie się jadło, te śliżyki, tak samo jak łamańce. Też kruche ciasteczka, tylko to już w kształcie kwadracików niedużych. I też mak do tego, utarty mak z mlekiem, ze śmietanką. I to wszystko właśnie te łamańce były. Typowy wigilijny kisiel to musiał być kisiel żurawinowy. I do tego mleczko. Zależy od rodziny. Więc było makowe mleczko do tego kisielu, też tak samo?
Albo migdałowe.
Albo migdałowe. U mnie w domu było migdałowe mleko. Więc ja byłam kiedyś, ponieważ miałam takie pewne związki ze wsią, na wiejskiej wigilii. Tam się stawiało snop słomy. W kącie stawiało się cnop słomy, ubierało się łańcuchami i to właśnie było zamiast choinki. A Wigilia, no to była okupacja, wojna, jak ja byłam tam na tej właśnie Wigilii. Więc opłatków oni nie mieli, chlebem myśmy się dzielili, pamiętam. No i oczywiście to było dużo ryb, stawowe ryby, które na rozmaite sposoby tam gospodyni przyrządzała. Oprócz tego barszcz
z uszkami,
koniecznie z uszkami.
Robiło się albo uszka gotowane, albo smażone w oleju, albo pieczone.
Najważniejsze, i one się rozpływają w
najważniejsze dla nas dzieci to były potem słodycze, więc zawsze orzechy najrozmaitsze, jakie tylko można było dostać. Potem pierniki, Miałam taką znajomą, która w 7 smakach pierniki robiła, więc były pierniki anyżowe, były pierniki miętowe, bardzo ostre, z pieprzem angielskim. Bardzo przyjemny był okres pieczenia pierników. Trzeba było w moździerzu porozbijać. Ja do dziś dnia pamiętam ten dźwięk moździerza, kiedy się ubijało cynamon w laskach, goździki dużo. Skórki pomarańczowe.
Kuchnia pachniała rzeczywiście w ten czas najrozmaitszymi aromatami.
Na zakończenie Wigilii podawało się na stół właśnie pierniki, makowce.
Obowiązkowo.
Koniecznie musiał być kompot z suszonych owoców.
O, właśnie. Ja pamiętam 12 potraw. Były rynki, furmanki przyjeżdżały, a już tym bardziej przed świętami, to prawda, przywozili specjalnie siano, które można było kupić i tam wziąć, dawali nawet nieraz, bo co tam. No i niosło się do domu oczywiście, no a po Wigilii wyciąganie siana tego spod obrusu, tak się wróżyło, jak długo się będzie żyło. A jeszcze były zwyczaje, tutaj moja mama opowiadała, że pierwszy kęs wigilijny trzeba było schować, bułkę zawinąć i pod poduszkę. I w ten czas się sen przyśnił.
Choinka w innym pokoju niż kolacja była postawiona, więc ktoś tam ze starszych szedł, zapalał świeczki.
Właśnie ten zapach choinki pachnął tymi świeczkami i zimne ognie.
Wtedy otwierały się drzwi i wchodziło się już tam do saloniku, to
do
się nazywa.
Choinki.
Do palącej się choinki. Pięknie ubranej, błyszczącej, no dzieciaki pierwsza rzecz.
Nura pod choinkę. Ale u nas takie był zwyczaj, że najmłodsze wyciągało prezenty. Jeśli jeszcze nie umiało czytać, to komuś starszemu podawało, żeby przeczytało dla kogo ten prezent. No rozdzielało się, prawda, i to była cała uroczystość. Każdy potem przy swojej kupce siadał. Ale co mnie się do dziś dnia jeszcze kojarzy z choinką? Zapach książki. Zawsze lubiłam dostawać książki. I te książki, które dostawałam pod choinkę, one miały specjalny zapach, ten druk. I to była dla mnie największa przyjemność w ten czas.
Bardzo ważne było jeszcze odwiedzanie kościołów i wszystkich oglądanie żłobków.
Aż.
Wilno ma dużo kościołów i księża starali się, w każdym kościele co innego było.
Tak, i te szopki się oglądało.
Szopki, tak,
tak,
tam ruchome, tam nieruchome, mm-hmm. A tam takie.
Owaki. Trzeba było zaliczyć,
doskonale
obejrzeć.
Pamiętam, już nie powiem w którym kościele, ale była skarbonka, przy której mm-hmm. był aniołek. I jak się wrzucało do skarbonki grosik, to anioł główką kiwał z podziękowaniem.
Nie wiem, czy ty pamiętasz, Halinka, zawsze Teatr Lutnia czy na Pochulance wystawiali sztuki dla dzieci, były przedstawienia. I w ten czas obowiązkowo zawsze myśmy chodziły pod opiekę jakiejś starszej kuzynki. Starsi świętowali, fetowali święta. I właśnie mnie też to samo tak jakoś w pamięci zostało, właśnie jak się przychodziło do teatru. Pierwszy dzień świąt przeważnie przychodziło się właśnie na przedstawienie teatralne. Oczywiście wszystko było ubierane elegancko, wystrojone, wysztyftowane. Każda mama już zadbała o to, żeby to dziecko było najpiękniejsze. No i potem wracało się do domu na tą ucztę świąteczną.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Czas już na naszą stałą pozycję, czyli kresowe kalendarium historyczne, które jak zawsze przygotował dla Państwa Daniel Wojciechowski. A po kalendarium i krótkiej przerwie zapraszamy na drugą część naszej świątecznej audycji.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Świątecznie. Nasze dzisiejsze kalendarium będzie inne niż zwykle, bo skupimy się na tych, którzy urodzili się w okresie świątecznym. Od kogo by tutaj zacząć? Już wiem, wybór jest prosty. W Wigilię Bożego Narodzenia roku 1798 w Zaosiu lub w Nowogródku, to miejsce nie jest pewne, urodził się największy polski poeta, choć nie wszyscy się z tym zgadzają. Wieszcz na pewno, wieszcz narodowy, Adam Mickiewicz. Skoro wieszcz narodowy, skoro Mickiewicz, to dodam, że rok 2022 Sejm RP ogłosił rokiem romantyzmu. Mówimy oczywiście o epoce. W 1822 roku drukiem ukazały się we Wilnie Ballady i romanse Mickiewicza, które miały nurt romantyczny w literaturze zapoczątkować. Ballady i romanse to rzecz, która pojawia się w szkole nieraz. Pośród różnych utworów mnie szczególnie do gustu przypadł Świteś. Oto jego fragment. Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie, do płużyn ciemnego boru, wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie, by się przypatrzeć jezioru. Świteś tam jasne rozprzestrzenia łona, we wielkiego kształcie obwodu,
gęstą po bokach, puszczą oczerniona, a gładka jak szyba lodu. Jeżeli nocną przybliżysz się dobą i zwrócisz ku wodom lice, gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą i dwa obaczysz księżyce. No a my zostawmy poezję i zostańmy jeszcze przy Mickiewiczu, ale z innej perspektywy, bo 24 grudnia 1876 roku w Lipsku urodził się Jan Konrad Obst. Był on śpiewakiem operowym, ale także redaktorem, wydawcą i historykiem. To właśnie on założył Muzeum Adama Mickiewicza we Wilnie. Na sam koniec jeszcze jedna postać, która dzisiaj obchodzi swoje 92 urodziny. To Jerzy Antczak, który urodził się w Boże Narodzenie roku 1929 we Włodzimierzu Wołyńskim. Reżyser ten stworzył wiele niezapomnianych filmów. Dama Kameliowa, Chopin, Pragnienie Miłości czy mój ulubiony Hrabina Kozel. Najbardziej chyba znany jest jednak z ekranizacji powieści Marii Dąbrowskiej Nocy i dnie. Z pewnością pamiętają Państwo bodaj najsłynniejszą scenę z nenufarami, które zbierał dla Barbary, brodząc po stawie w białym garniturze, jej wielbiciel Józef Tolibowski, którego zagrał Karol Strasburger. Tę romantyczną scenę niektórzy mogą oglądać wielokrotnie, tak jak równie często słuchać mogą tego słynnego walca.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w drugiej części świątecznego kresowego saloniku Radia Gdańsk. Jeszcze raz wyrażamy radość z możliwości spotkania się z Państwem właśnie dzisiaj w Boże Narodzenie.
Do audycji specjalnie dzisiaj zaprosiliśmy, tak to ujmę, także Władę Majewską, która zaśpiewa dla Państwa i naszego gościa kolędę do muzyki i słów Mariana Chemara. A jak zaśpiewa?
Oczywiście, śpiewam ją tak jak lwowianka, po lwosku.
Na lewandówce w lichej kozysty dziecko maleńkie jak ptaszyna kwiri. Chodź ci na palcach, patrz ci się wszyscy, lwoski Pan Jezus narodził się w tej chwili. Matka bledziutka, matka szczęśliwa, głaska dziecinę i do serca tuli. Głosem cieniutkim cicho mu śpiwa. Luli, ta luli, ta lulej mi, ta luli. A on aż oczki mruży z rozkoszy. Luli, ta lulej mi, synku najdroższy.
Naszym gościem jest mieszkaniec Gdańska, lwowianin, wieloletni wykładowca Gdyńskiej Szkoły Morskiej. Dzisiejsze spotkanie, jak na prawdziwego wilka morskiego przystało, będzie miało charakter gawędy. Gawędy barwnej, wielowątkowej, oczywiście świątecznej, choć nie tylko kresowej.
Nazywam się Andrzej Wincenty Perepeczko, no szczególnie to drugie imię jest raczej zdecydowanie wschodnie. I jeżeli chodzi o moje wspomnienia ze świąt Bożego Narodzenia, tych najstarszych, najdawniejszych, bo do 100 lat mi trochę jeszcze brakuje, ale nie za dużo, to dzieciństwo spędziłem we Lwowie. W ogóle rodzina moja to jest taka pokręcona, króciutko powiem, mianowicie od babci zaczynamy, czy od dziadka. Dziadek jeden i drugi dziadek Polacy, ale babcia była pół Polka, ćwierć Rosjanka i ćwierć Włoszka. No to już wystarczy. Druga babcia czysta Morawianka, Jeżysz Maria Chrystowa Chodzinka. Dziadkowie byli Polakami, z tym, że jeden był raczej z okolic Lwowa, służył w austriackiej armii, drugi był z Wilna i służył oczywiście w rosyjskiej w czasie wojny. Na szczęście nie byli na jednym polu bitwy naprzeciw siebie, bo ten z Wilna to był na tureckim froncie. Boże drogi, dzieci, Polacy się plątali. Ale wracajmy do świąt Bożego Narodzenia. Takie najstarsze pamiętam, to był chyba 34 rok. Myśmy mieszkali we Lwowie, ojciec był oficerem zawodowym i pojechaliśmy na te święta do mamy stryjek, który mieszkał na wsi, miał tam dworek, nie dworek, coś takiego, niedaleko Lwowa. Pojechaliśmy tam samochodem i to było przed samymi świętami. Pamiętam do dzisiaj, olbrzymia choinka, no bo to było na wsi, to taka, no w domu stały te choinki, powiedzmy 2 metry tam z kawałkiem, a tam naprawdę była bardzo duża choinka, bo to był taki dwór, gdzie taki hol był dosyć wysoki, tam schodki do góry i tak dalej, i tak dalej. I ja byłem porażony tą wielkością tej choinki. Później następne, już lepiej pamiętane przeze mnie święta Bożego Narodzenia, to były w Modlinie, bo ojciec został przeniesiony ze Lwowa do Modlina, do Centrum Broni Pancernej, tam do podchorążówki, zresztą tam wykłady miał. No Modlin to miasto wojskowe, tam tylko sami wojskowi mieszkali. Nie było ani jednego Żyda przed wojną w tymże całym Modlinie, chyba że służył wojsku akurat. Natomiast obok jest Nowy Dwór Mazowiecki, to tam było, jak ja mówiłem, 105% Żydów, bo 5% niemeldowanych i tam się jeździło po wszystkie zakupy, bo tam byli krawcy, szewcy, stolarze nawet i tam handlarze. Ale tam te wigilie i te święta to rodzice robili, z tym, że w tajemnicy przede mną i przed moją siostrą i myśmy wierzyli, że choinkę przynosi święty Mikołaj. Tego świętego Mikołajaśmy nie widzieli, natomiast choinkę ubierały aniołki i aniołki przynosiły prezenty. Ale kiedyś, ponieważ to było czteropokojowe mieszkanie i na jednej z drzwi było na górze, no nie wiem, jakiś oberluft taki, szklane okno nad drzwiami. Ja zobaczyłem tą choinkę, sam czubek i mówię, że już tego idziemy. Nie, rodzice powiedzieli, jeszcze aniołki nie ubrały. No w każdym razie to były bardzo sympatyczne. To był rok 35, 6, 7, 8. Te 4 lata. Niestety później to już nie było świąt. 40 rok, 41, myśmy byli w Warszawie wtedy. Mieszkaliśmy u kuzyna, u ojca Marka Perepeczko. U niego była dosyć duża biblioteka, między innymi Konrad London. I ja jako młody chłopak, 10-11 lat, zacząłem czytać i wtedy mnie się zaczęło morze podobać. No bo urodzony we Lwowie, to nawet rzeki tam nie ma, a do Morza Czarnego jest trochę bliżej jak do Bałtyku. No ale stąd moje zainteresowania późniejsze. Prezenty pod choinką były oczywiście. Pod choinką o jakie? No przyznam się szczerze, że przede wszystkim książki. Czy mama, czy ojciec byli tacy amatorzy książek. I to były książki takie. No przede wszystkim Makuszyński cały. To były moje ulubione książki do dzisiaj dnia. Od Koziołka Matołka począwszy, poprzez Szatan siódmej klasy, czy tam inne o dziewczynkach rozmaitych. Zresztą dla dorosłych książki Makuszyńskiego też bardzo mi się podobają. No a druga część tych książek, to już później, to był London Konrad. No ale to były poważniejsze książki, zresztą nie w charakterze prezentów, tylko to były w bibliotece u stryja tego, też Florian Perepeczko się nazywał, tak jak mój ojciec. Ponieważ babcia moja, która z nami mieszkała, to była ta ćwierć Rosjanka, a w ogóle urodzona w Petersburgu, przesiągnięta tymi wileńskimi rozmem, bo rodzina pochodziła z Wilna, to kutia była przede wszystkim, no oczywiście ryba i jeszcze takie były słodkości rozmaite, ale takie nietypowe, w tej chwili nie pamiętam nazwy, no bo to już tyle lat było. Obfite były te święta za każdym razem. Babcia gotowała. Mama raczej nie miała talentu w tym kierunku. Ojciec grał na pianinie, było pianino, ojciec, prawda, nut nie znał, tylko ze słuchu i śpiewało się kolędy. Owszem, no do kościoła to tam też oczywiście. W każdym razie to były bardzo uroczyste i bardzo takie przez nas oczekiwane święta, ponieważ powodziło nam się przed wojną bardzo dobrze. Ojciec jako kapitan broni pancernej dosyć dobrze zarabiał. O ile pamiętam, to 600 zł miesięcznie, co było naprawdę bardzo dużo przed wojną. Pieniędzy było dosyć i prezenty były bogate. A to rowerek jakiś, prawda, jak już byłem starszy, a to sanki, narty, o takie rzeczy, ale przede wszystkim książki. Ponieważ akurat dzisiaj mamy kolejne w moim życiu Boże Narodzenie, to chciałem przy okazji złożyć najlepsze życzenia, po pierwsze realizatorom tej audycji, słuchaczom radia, a tak samo, no nie przede wszystkim, ale w tej pierwszej kolejności wszystkim moim byłym uczniom, studentom ze Szkoły Morskiej, gdzie pracowałem przez 50 lat. I tutaj muszę wspomnieć, że na moje 90. urodziny przyszli do mnie do domu, ponieważ już była pandemia, stanęli w ogródku i zaśpiewali marynarskimi, nieco przepitymi głosami 100 lat, co tutaj wzbudziło zainteresowanie całej kamienicy. Także nawiasem mówiąc, największe moje osiągnięcie dydaktyczne to jest takie, że moi byli uczniowie, studenci zapraszają mnie na spotkanie. Pytam się, a co to za spotkanie? On mówi, drobiazg, mała kawa, duża wódka. No to dobra, no to... I to jest moje, powiedzmy, najbardziej szczytowe osiągnięcie dydaktyczne. Ale wracajmy do świąt Bożego Narodzenia. Takie bardzo charakterystyczne, ale nadzwyczajne święta kilkakrotnie obchodziłem na statku, w morzu. No więc to zależy, jaki to był statek. Jak był polski statek, no to oczywiście, mimo że to były czasy komuny, bo ja zacząłem pływać w 1950 roku, to jednak jakoś tam się pozwalano nam zjeść, może nie wigilię, ale lepszy taki obiad z potrawami świątecznymi. No bo wigilia to raczej wtedy nie była taka oficjalnie modna. Pamiętam, to był polski statek, pamiętam, staliśmy koło Nowego Orleanu na Mississippi, no i ze statku w Dzień Bożego Narodzenia dwóch nas z całej załogi poszło do kościoła. Tam koło portu był jakiś tam kościół. No, widać było po nas, że byliśmy cudzoziemcy, bo no, byłem w mundurze, bo byłem wtedy mechanikiem. Ten kolega był radio i jak się msza skończyła, ludzie zaczęli sobie tam składać życzenia. Ksiądz tamtejszy podszedł do nas, pytał się, co my jesteśmy i tak dalej. Jak się dowiedział, że Polacy, że marynarze, no to serdeczne życzenia. I znalazła się polska rodzina, która zaprosiła nas na, no nie wigilijny, tylko jakiś świąteczny obiad. Prawdę mówiąc, my się tam długo potem stali, ze 2 tygodnie. Nieraz odwiedzaliśmy tą polską rodzinę, która mieszkała właśnie w tym porcie, tam ten pan pracował. W każdym razie to też takie, powiedzmy, wspomnienie świąteczne z Nowego Orleanu, gdzie ulicami szły takie tamtejsze zespoły orkiestrowo w związku ze świętami Bożego Narodzenia. To pięknie wyglądało, jak taka orkiestra szła normalną ulicą, grała i ludzie towarzyszyli, śpiewali albo tańczyli. W związku z oczywiście z Bożym Narodzeniem. No te święta kiedyś na obcym statku z kolei, gdzie była część polskiej załogi, ja byłem z żoną w rejsie, to już mogliśmy sobie tam obchodzić tą Wigilię, bo to obcy statek, chociaż jeszcze za czasów komuny. Statek był bandery panamskiej bodajże. Kapitan był Niemiec, uciekinier z NRD do NRF-u, też oryginalnie trochę. No i ta Wigilia miała być i kucharz przygotowywał potrawy i się zalał i był nie do użytku. Moja żona się zabrała za gotowanie tej Wigilii, przygotowanie tej Wigilii. Myślałam, że na statku wreszcie ktoś mi to będzie robił. No ale taka była sytuacja. Bardzo sympatycznie to było, bo to już bez specjalnych. Tam kolędy nawet się pośpiewało, chociaż to były lata 70., 80., jak byłam na tych obcych statkach. Ale tradycja została utrzymana. Chciałem tutaj przy tej okazji złożyć najlepsze życzenia świąteczne, takie tradycyjne, wszystkim kresowiakom. Coraz bliższy mi jest i Lwów, i Wilno. Szczególne nabożeństwo mam do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Ta Matka Boska Ostrobramska jest taka bliska nam, bo w Ostrej Bramie się podchodzi pod sam ołtarz i pod sam obraz. W Częstochowie to się stoi o wiele dalej. To raz, a poza tym ta Matka Boska jest sama, bez dzieciątka i taka ona jest taka, to nie bizantyńska, nie taka, tylko normalna kobieta. Także bardzo taki czuję sentyment i nabożeństwo do Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Po takiej gawędzie, drodzy Państwo, z ciekawością przeniesiemy się teraz do Lwowa i do Wilna, gdzie czekają na nas Karina Wysoczańska, Eugeniusz Sało i Walenty Wojniło.
Witamy serdecznie i świątecznie słuchaczy Kresowego Saloniku Radia Gdańsk. Z redakcji Kuriera Galicyjskiego we Lwowie
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Święta Bożego Narodzenia są szczególnym czasem spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, a zatem posłuchajmy, jak spędzają Wigilię i Święta Bożego Narodzenia Polacy z Lwowa i ziemi lwowskiej.
Kiedy już schodzi gwiazdka, zbieramy rodziny i przy stole Ewangelia, modlitwa, dzielenie się płatkiem.
Wieczerza tradycyjna, pierogi, polski barszcz z uszkami, kucia, makowiec.
Uszka, barszczyk, pierogi, rybka. Wszystko to jest postne na Wigilii.
W Polsce nie za bardzo znają kucie. Pszenicy zalewa się wodą, gotuje się do miękkości, no a potem trzesi mak, rodzynki, orzechy.
Bakalie, suszone jeszcze daktyle i taka kucia była podawana do stołu.
Jest opłatek, jest sieneczko, są kolędy, no i później wspólne odwiedzenie pasterki.
Kościół jest pełen ludzi, przychodzą nie tylko w rządku rzymokatolickiego, ale parafianie też cerkwi grekokatolickie, nawet prawosławni przychodzą. I dzieci dużo jest, kolędują, więc bardzo to wygląda świątecznie u nas Boże Narodzenie.
I chociaż świętujemy dziś i jutro Boże Narodzenie, to dla lwowskich Polaków świąteczna atmosfera będzie nadal obecna w mieście. Prawosławni i wierni Kościoła grecko-katolickiego święta Bożego Narodzenia obchodzą według kalendarza juliańskiego. I dlatego okres świąteczny na Ukrainie trwa od 6 do 22 stycznia.
A my prosimy o przyjąć życzenia świąteczne także od nas. Dużo zdrowia, bo w tym trudnym czasie jest szczególnie ważne, ale też świąt tak rodzinnych, jak tylko to możliwe.
A w nowym 2022 roku życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Pozdrawiamy świątecznie ze Lwowa Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Kochaninkie wy moje, oty doczekali Bogu dzięki kolejnych świąt, jak mawiał niegdyś nasz Wincuczek. Czegoż więcej mogę życzyć i naszym słuchaczom na całym Pomorzu i gospodarzom szacownego Saloniku, niż to, czego życzyli już wam wasi najbliżsi wczorajszego wieczoru. Cieszmy się radością Narodzenia Bożego, dzielmy się tą radością, by umacniała nas w trudnej chwili, dodawała otuchy i nadziei, pomagała odnaleźć własne, słuszne ścieżki w tym coraz bardziej poplątanym i szalonym świecie. Niech te święta przyniosą do naszych dusz spokój i wytchnienie, ale też ożywią pamięć o tych, którzy już odeszli, ale przedtem zaszczepili nam miłość do Wilna, czy do Lwowa, czy do Grodna. Te spotkania w rodzinnym gronie niech umacniają najważniejszą więź miłości i zrozumienia w naszych rodzinach. Niech będą okazją, by raz jeszcze usłyszeć się nawzajem, bez względu na różnice pokoleń i poglądów. My tu na Wileńszczyźnie jesteśmy sercem i duszą w każdym waszym domu, gdzie jeszcze dziś na stole stoją śliżyki albo pierożki, te makowiki i grzybowiki robione raz do roku, a obraz pani Ostrobramskiej ma w opiece waszą codzienność. Może gdzieś młode pokolenie odkrywa dla siebie smak kisielu z owsa i docenia ten z żurawiny, gdzie indziej może faszerowany szczupak jeszcze dziś przypomina, że to on, a nie karp, był niegdyś królem wigilijnego stolu. Chociaż precz już z postem, niech żyje ptactwo, bo to ono dziś od rana zrzuca z obrusów ryby i grzyby. Przynajmniej tu na Wileńszczyźnie w Boże Narodzenie nie mogło zabraknąć tłustej gęsi albo indorka, a już co najmniej kaczki. Chyba że ktoś woli perliczki, kuropatki, a może bażancik? Byle tylko ten dostatek nie przesłonił nam dzieciątka i jego błogosławieństw. Byle chciało nam się jeszcze śpiewać kolędy, a nie puszczać je z internetu. No i żeby każdy uścisk, każde objęcie w tych dniach szerzyło wyłącznie bakcyla miłości, poszanowania oraz dodawało nam tej niezwykłej świątecznej mocy, której żaden fizyk nie zmierzy. Niech te święta będą po prostu dobre. Do usłyszenia już w nowym, lepszym, a na pewno ciekawszym roku, bo wszystko będziemy mnożyć albo dzielić na dwa, albo na dwoje. Do siego roku, kochani!
I my dołączamy się, życząc naszym słuchaczom zdrowych, rodzinnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia.
Oczywiście z nadzieją na lepszy, nowy 2022 rok. A jeszcze w tym roku, drodzy Państwo, już za kilka dni, 29 grudnia, zapraszamy w imieniu Biblioteki Wojewódzkiej i Fundacji Pomorskich Kresowian do czytelni biblioteki na Targu Rakowym w Gdańsku na drugą kresową środę literacką. Tym razem gościem będzie Tomasz Kuba Kozłowski, znawca i popularyzator dziedzictwa ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej.
Święta Narodzenia Pańskiego to chyba te, które najsilniej znalazły swoje odbicie w literaturze pięknej i w prozie i w poezji, ale przede wszystkim rzecz jasna w relacjach, wspomnieniach, w tym wszystkim, gdzie z biegiem czasu wracano do świąt okresu dzieciństwa, a szczególnie wracali do nich ci, którzy musieli opuścić swoje ziemie na wschodzie, na Kresach, wobec tego i w dawnych czasach, i w XX wieku, i współcześnie nie brakuje relacji o tym, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia na Kresach. O tym wszystkim będę chciał opowiedzieć w Bibliotece Wojewódzkiej i Miejskiej w Gdańsku, korzystając z niesłychanie bogatych cytatów, rzecz jasna tylko niektórymi będziemy mogli się posłużyć, by przypomnieć, jak o tych świętach pisali i wielcy polskiej literatury, od Mickiewicza po Wańkowicza, i postaci mało znane, ale te, które w swoich relacjach, wspomnieniach, pamiętnikach opisały wygląd świąt na Kresach. Świąt, które oczywiście zawsze idealizowano, ale też pojawiały się opisy pełne humoru, swady, czy nawet domowych niedyskrecji. A warto też dodać, że były i opisy, i dysponujemy takimi opisami, świąt bardzo dramatycznych, niesłychanie, można powiedzieć, aktualne w swojej wymowie, bo zwłaszcza w okresie I wojny światowej setki tysięcy Polaków wcielonych do armii państw zaborczych na froncie wschodnim właśnie na Kresach spędzały kolejne święta Bożego Narodzenia, Wigilię w roku 1914, 1915, 1916. I chyba szczególnie dzisiaj warto do tych relacji żołnierskich, ale także i kolęd pisanych wówczas na froncie sięgać. Myślę, że niektóre z nich mogliby bez problemu śpiewać współcześni Polacy strzegący wschodniej granicy. Na te wszystkie opowieści zapraszamy Państwa w ramach kolejnej Środy Literackiej.
Dziękujemy Państwu za dzisiejszą obecność i do usłyszenia w przyszłą sobotę, w pierwszy dzień nowego roku, jak zawsze kilka minut po godzinie 17. Nieco nostalgicznie zakończy nasze dzisiejsze spotkanie Joanna Rawik, piosenkarka, aktorka i dziennikarka urodzona w Czerniowcach w Bukowinie Północnej nad Prutem, mieście o ciekawej historii, dziś znajdującym się na Ukrainie.
A naszą świąteczną audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Świeci gwiazdka gdzieś nad miastem, zapala świeczki świąt. A ja stoję w oknie moim, jej nie widać stąd. Czy mnie w biedzie ktoś odwiedzi i gwiazdkę znajdzie mą? Tak późno, czy na próżno drzwi otwarte są? Stoję w oknie i samotnie czekam, może ktoś przyjdzie, stanie. Świąteczny gość. On na drzewko dłonią lekką złote rzuci skry. Tylko trzeba mieć dla niego niezamknięte drzwi.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.